Południe Wnet.
Minęła godzina 16. Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski. Temperatura w polityce podskoczyła. To za sprawą wczorajszej deklaracji Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, kto wystartuje na pierwszych, drugich, a czasami na dalszych miejscach do Europarlamentu. Koalicja rządząca przyspiesza politycznie. I my właśnie od tego tematu, którym żyje polska scena polityczna, dzisiaj popołudnie zaczynamy. Przy naszym telefonie jest pani poseł Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz lider listy na Śląsku. Dzień dobry, pani poseł. Halo, halo? I tu czy się słyszymy, czy się nie słyszymy? Powinniśmy się słyszeć, pani poseł?
Słyszymy się doskonale. O. Dzień dobry, witam państwa.
No to na początek gratulacje za awans, bo lat temu 5 była pani dwójką, teraz awansowała pani na lidera listy w województwie śląskim.
Bardzo serdecznie dziękuję. Te 5 lat wypełniłam ciężką pracą. I moja obecność w Brukseli jest dowodem na to, że jeśli się wytrwałym, cierpliwym i nieustępliwym i zgłasza się poprawki, to udaje się dobre rozwiązania dla Polski przeprowadzić. Ja pracuję, bo ta kadencja będzie trwała do 2 lipca w Parlamencie Europejskim w Komisji Środowiska, gdzie wyspecjalizowałam się w polityce klimatycznej, co zresztą zostało uznane przez zewnętrzne rankingi. Mnie szczególnie zależało na tym, żeby zwracać uwagę na konieczność poszanowania miksu energetycznego wszystkich państw członkowskich, bo przecież taką pewność mamy zapisaną w traktatach. Niestety Parlament Europejski uważa, że to, co w traktatach jest, to niekoniecznie już powinniśmy się bardzo mocno tego trzymać. Proponuję regulacje mówiące o tym, że do 2050 roku mamy uzyskać gospodarkę zeroemisyjną, co byłoby ciosem dla takich gospodarek jak nasza, ponieważ nasz polski miks energetyczny oparty jest na węglu. My potrzebujemy dłuższego czasu w tej drodze do czystego środowiska. Przez te 5 lat organizowałam to w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, wysłuchania publiczne, konferencje pokazujące polską drogę do czystego środowiska, prezentujące również nasz program Czyste Powietrze, bo przecież proszę zauważyć, że mamy w historii pierwszy rząd, który w sposób realny chce się zmierzyć z problemem smogu. Szczyt katowicki, Światowa Konferencja Klimatyczna, na której byłam jedynym oficjalnym polskim delegatem Parlamentu Europejskiego, został uznany również tutaj w parlamencie za niebywały sukces. Komisarz Caniete, jadąc na ten szczyt, był przekonany, że nie dojdzie, miał obawy, mówiąc bardzo delikatnie, czy uda się zakończyć ten szczyt katowicki sukcesem. Udało się, zorganizowaliśmy światową konferencję klimatyczną na światowym poziomie. A więc te wszystkie działania dały taki efekt, że zostałam wskazana na liderkę listy w województwie śląskim. Oczywiście to dla mnie zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie, żeby kampanię poprowadzić jak najlepiej i żebyśmy mieli tutaj silną reprezentację w Brukseli.
Chociaż zgodnie z ordynacją wyborczą europoseł reprezentuje cały kraj, a nie tylko region, z którego został wybrany. Pani poseł, jak politycznie czyta pani te listy, bo wielu dotychczasowych eurodeputowanych nie znalazło się na czołowych miejscach na listach wyborczych. Widać, że ta nowa reprezentacja będzie daleko inna od tej, która jest w tej kadencji.
Te zmiany jednak, oceniłabym, nie są tak bardzo duże. Tutaj podjęto decyzję taką, żeby połączyć właśnie doświadczonych parlamentarzystów europejskich z tymi politykami, którzy sprawdzili się polityce krajowej i mają pewne doświadczenia również w polityce zagranicznej. A więc zbudowano czołówki list bardzo silnie. Proszę zauważyć, że te jedynki, dwójki to są naprawdę w każdym okręgu bardzo silne, rozpoznawalne nazwiska. Naszą ambicją są podwójne zwycięskie wybory w tym roku kalendarzowym. Chcemy wygrać wiosną, po to również, żeby wygrać na jesieni. Więc te wybory są niezwykle ważne, dlatego rzucamy mocne siły na listy i będziemy naprawdę bardzo walczyć o to, żeby do Parlamentu Europejskiego wprowadzić jak najlepszą i jak największą reprezentację posłów Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak jak pan słusznie powiedział, my nie tylko reprezentujemy swój okręg wyborczy, ale całą Polskę. Niestety nasi konkurenci polityczni tutaj w Parlamencie Europejskim mam wrażenie, że mają inne cele. Bo kiedy doświadczam takich sytuacji, że muszę konfrontować się z przedstawicielami totalnej opozycji, którzy szkalują Polskę tutaj na forum Parlamentu Europejskiego, jest to szczególnie bolesne, dlatego że przedstawiciele innych państw członkowskich do takich sytuacji nigdy nie doprowadzają. Ponad podziałami politycznymi walczą o dobre regulacje dla swoich ojczyzn.
Pani poseł, to jeszcze pytanie o tych ministrów, bo to szczególnie podkreśla opozycja, że to jest swoisty eksodus, że duża część rządu, pięciu ministrów konstytucyjnych, w tym jeden wiceprezes Rady Ministrów udają się do Brukseli.
No jak nie ma się argumentów, to się używa właśnie tego rodzaju argumentów. Albo chcemy mieć tutaj ludzi naprawdę z dużym bagażem doświadczenia, albo z mniejszym. My podjęliśmy decyzję taką, że wybieramy ludzi z największym doświadczeniem i dlatego taka została przedstawiona wczoraj propozycja. Przedstawiciele totalnej opozycji z kolei proponują na swojej liście miejsca dla tak szerokiego wachlarza polityków skrajnie różnych formacji politycznych, że można by powiedzieć, że to jest przysłowiowy misz-masz. Nie ma spoiwa ideowego, nie ma wspólnej myśli na temat tego, jak należy tutaj w Brukseli reprezentować Polskę, o co należy walczyć, o co należy zabiegać i jak ojczyznę naszą w Brukseli reprezentować, tylko robi się tak zwany powszechny zaciąg na listę, więc zaprasza się od sasa do lasa, od lewa do prawa. Więc ja mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że Platforma, patrząc na propozycję jej, jeśli chodzi o listy do Parlamentu Europejskiego, przestała być partią chadecką, bo skoro jest na tej liście pani Barbara Nowacka, Leszek Miller tam na tej słynnej konferencji i pan
Włodzimierz Cimoszewicz,
to jest po prostu absolutnie lista lewicowa. Chyba że Platforma po wyborach będzie chciała wstąpić do socjalistów w Parlamencie Europejskim. To nie jest żadna chadecja. Ludzie, mam nadzieję, nie dadzą się na to nabrać. Dziś, nie mając argumentów, kontestuje to, że Prawo i Sprawiedliwość buduje silne listy. To znak i dowód na to, że po prostu się boją.
Pani poseł wywołała już tematy przynależności konkretnych polskich partii do rodzin politycznych w Unii Europejskiej. Pozostaje otwarte pytanie, do jakiej rodziny należeć będzie Prawo i Sprawiedliwość po wyborach, bo mówi się, że być może dołączycie państwo razem z EKR-em we wspólną koalicję właśnie z Partią Ludową.
No, my tworzymy obecnie w Parlamencie Europejskim i jesteśmy tutaj silnym ogniwem we frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Pan profesor Ryszard Legutko jest współprzewodniczącym tej frakcji. Ja jestem przewodniczącą ruchu kobiet, wiceprzewodniczącą ruchu kobiet konserwatywnych, więc mamy mocną pozycję właśnie w tej konserwatywnej partii europejskiej, której ideą i celem jest silna Europa ojczyzn, silna siłą państw członkowskich. I o taką, na takiej Europie nam zależy. Prawo i Sprawiedliwość jest partią absolutnie eurorealistyczną. Widzimy, jak i gdzie, w których miejscach należy Unię Europejską naprawiać, poprawiać. Będziemy i budujemy, i rozmawiamy, i takie rozmowy są prowadzone, żeby jednak EKR utrzymać i rozwijać.
Czyli te zdania, te sugestie, które płyną chociażby z ust pana europosła Jacka Saryusz-Wolskiego czy Ryszarda Czarneckiego, że może po wyborach, kiedy inna będzie liczba mandatów, kiedy PiS będzie znacznie silniejszą miał reprezentację niż Platforma Obywatelska, to wtedy usiąść do stołu z Europejską Partią Ludową, no i na innych warunkach wynegocjować sobie inną formę współpracy z tą dużą rodziną polityczną.
No to byłoby tylko i wyłącznie wtedy możliwe, gdyby EPL nie skręcał tak ostro na lewo jak obecnie. dziś jesteśmy świadkami w Parlamencie Europejskim, że EPL bardzo często głosuje tak jak europejska lewica. Dowodem na to jest właśnie zachowanie EPL-u, na przykład w głosowaniu nad rezolucją na temat wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia. I to był absolutnie skandaliczna rezolucja, za którą zagłosowała właśnie Platforma, rezolucja, która wzywa do potępienia tych, którzy ośmielą się krytykować konwencję stambulską. Wzywa również do potępienia tych, którzy ośmielą się krytykować aborcję. Krytykuje to, że polityka społeczna jest zaliczana na rzecz polityki równościowej. No więc to pokazuje, że jest bardzo mocny skręt w kadencji na lewo. Ale wybory te wiosenne, te majowe wybory będą szczególne. Ja spodziewam się, że scena polityczna w Parlamencie Europejskim zdecydowanie zostanie przebudowana. I wtedy będziemy zastanawiać się, rozmawiać. Ja myślę, że silne EKR jest wartością i na pewno nie należałoby doprowadzać do sytuacji, że po prostu to, co zbudowaliśmy jednak przez lata, ten europejski konserwatyzm, mocno usadowiony na mocnych podstawach, zdrowych podstawach, miałby zostać rozmyty w jakiejś wielkiej partii. Być może, ale na warunkach podmiotowych. Za wcześnie, żeby o tym rozmawiać.
Poczekamy na wyniki wyborów, które już niedługo, bo 26 maja, o ile pamięć mi nie myli, Polacy
tak,
i Europejczycy.
To taka piękna data, w Dzień Matki.
W Dzień Matki będziemy decydować o tym, jak będzie wyglądać nasz kontynent, nasza matka Europa, tak kiedyś mówiono o starym kontynencie. To jeszcze zapytam o kwestię wyzwań. Mówiła pani o tej groźbie wprowadzenia przymusowej gospodarki zeroemisyjnej, tak niebezpiecznej z naszego punktu widzenia. Jakie będą dla pani poseł wyzwania, o ile osiągnie pani sukces wyborczy i będzie kontynuować swoją misję w Brukseli? Jakie będą największe wyzwania dla Polski w tej następnej 5-letniej kadencji?
No dzisiaj właśnie głosowaliśmy te kwestie również na Komisji Środowiska i bardzo się cieszę, że 2 głosami przeszła moja poprawka wzywająca do tego, żeby w kształtowaniu polityki klimatycznej brać pod uwagę miksy energetyczne poszczególnych państw i, uwaga, sprawiedliwość energetyczną, a jest to deklaracja, która wywodzi się ze szczytu klimatycznego w Katowicach i zwraca się w tej mojej poprawce właśnie na te koszty sprawiedliwej transformacji, jak i na konieczność wsparcia regionów górniczych. A więc ta moja poprawka jest dowodem na to, że kiedy jesteśmy tutaj obecni, pilnujemy naszych spraw, to nawet jeśli jest bardzo trudno, to czasem 1-2 głosami dobre rozwiązania zaczynają się przebijać. Proszę zwrócić uwagę na taki oto fakt, że perfekcyjna organizacja szczytu klimatycznego w Katowicach, jak i znakomicie prowadzone negocjacje, doprowadziły do tego, że po raz pierwszy w globalnej polityce klimatycznej pojawiło się określenie sprawiedliwa transformacja. Czyli po raz pierwszy, kreując politykę klimatyczną, zwraca się uwagę na te procesy społeczne. To jest wielki wkład polskiego szczytu klimatycznego w Katowicach i to już tutaj w Brukseli zaczyna być słyszalne. Tak więc po raz pierwszy w rezolucji Parlamentu Europejskiego mówi się wprost, dzięki nam, to jest polski wkład, o sprawiedliwej transformacji, o pomocy dla regionów górniczych i o prawie decydowania państw członkowskich o swoim miksie energetycznym. Gdyby kiedyś była okazja, bardzo chętnie mogę z panem redaktorem na ten temat porozmawiać, bo jeśli chodzi o politykę klimatyczną, to Bruksela uważa, że ta globalna polityka klimatyczna jest zbyt mało restrykcyjna w ocenie Brukseli i należy stawiać coraz większe wymagania i zobowiązania, nie zwracając uwagi na koszty. Cieszę się, że dzisiaj po raz pierwszy przeszło właśnie w rezolucji wezwanie, żeby zwracać uwagę na tą na ten aspekt, jakim jest sprawiedliwa transformacja.
I na koszty, jakie niesie z sobą walka z ociepleniem klimatycznym, jakkolwiek być może to jest walka z wiatrakami, bo chyba nie do końca wiemy, co powoduje to globalne ocieplenie, chociaż w Warszawie możemy odczuwać jego skutki, jak na luty chyba dość zbawienne, bo można chodzić bez grubych kurtek i ciepłych czapek i szalików. Pani premier Beata Szydło też kandyduje. Często mówi się, że to jest państwa kandydat nie tylko na europosła, ale także na komisarza. To już jest prawie że pewne, czy to jeszcze będzie się rozstrzygać?
Ja nie mam takiej informacji. Pani premier Szydło jest bardzo cenioną osobą, bardzo odpowiedzialną, zdeterminowaną, żeby walczyć o polskie sprawy. I do mnie należy ta decyzja i to wskazanie.
Pan profesor Zdzisław Krasnodębski często mówił, że to jest szpicenkandydat, że to jest ta osoba, którą Polska powinna prezentować i PiS powinno prezentować jako tą wiodącą postać nie tylko w jednym regionie, ale w tym wymiarze ogólnopolskim, jako tą twarz kampanii europejskiej.
No to opinia pana profesora Krasnodębskiego. Bardzo miło, że panią premier tak ceni. Ja również cenię panią premier bardzo wysoko. Ale te decyzje należą do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do Komitetu Politycznego i z tego co wiem, takiego wskazania nie było.
Jeszcze nie ma, to trzeba będzie poczekać, a decyzja, która wzbudziła największą sensację wśród dziennikarzy i komentatorów, czyli decyzja, że Joachim Brudziński będzie jedynką w okręgu 13, czyli w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, to była niespodzianka dla pani poseł?
Powiem szczerze, że tak, ale rozumiem, że potrzebujemy bardzo silnych list. Dlatego, że proszę zauważyć, że robi się koalicję pod tytułem Wszyscy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Więc w tym okręgu potrzebowaliśmy bardzo mocnego lidera listy, a niewątpliwie pan minister Brudziński takim bardzo silnym strongmanem jest.
To bez dwóch zdań nawet opozycja to podkreśla, że to jest jednak polityk dużego kalibru. Też od razu pojawiają się takie sugestie, że być może tylko pan minister ma, mówiąc kolokwialnie, zrobić wynik, być lokomotywą wyborczą, a potem nie objąć mandatu europosła. Czy taka możliwość w ogóle jest rozważana w Prawie i Sprawiedliwości?
To wróżenie z fusów, bym powiedziała na tym etapie. Rzeczywiście zdarza się tak czasem, że europosłowie wracają do kraju, żeby pełnić ważne funkcje w Polsce. To i w tej kadencji, jak i w poprzednich takie sytuacje się zdarzały. Jak też zdarzyła się też taka sytuacja, że człowiek, który był premierem Polski, pan Donald Tusk, pytany o to, czy zabiega o zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, mówił, że nie ma dla niego większego honoru niż bycie premierem Rzeczypospolitej Polskiej, po czym w 2 tygodnie spakował się i wyjechał do Brukseli. Joachim Brudziński, pan minister Brudziński, jest bardzo doświadczonym politykiem, buduje swoją karierę polityczną, ma szerokie doświadczenie, bardzo często przyjeżdża do Brukseli, bo przecież kwestie migracji, bezpieczeństwa, te wszystkie kwestie, które podlegają jego resortowi, są przedmiotem prac w brukselskich. Bardzo dobrze odnajduje się tutaj w Brukseli. Na pewno dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości będzie to ogromne wzmocnienie.
Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to byłoby do końca uczciwe kandydować, a potem nie objąć mandatu, kandydować z myślą, że nie gdzieś na 5 lat na to, żeby w pełni zrealizować swój program, tylko od razu na wejściu z myślą, że za kilka miesięcy, a może kilka tygodni będzie się Europarlament opuszczać. To może być nieuczciwe wobec wyborców.
Ale panie redaktorze, z tego co wiem, to pan minister Brudziński nie zadeklarował, że zamierza opuścić Europarlament i wracać do Polski. Z tego co wiem, jest jedynką na liście w Zachodniopomorskim. I proszę zauważyć, myślę, że te reakcje przedstawicieli totalnej opozycji na nazwisko Joachim Brudziński, jedynka na Zachodniopomorskim liście, te historyczne reakcje, przypisywanie mu przyszłych działań, które nie zostały nawet zadeklarowane, może świadczyć jednak o tym, że po prostu ta lista od Sasa do Lasa, od Arłukowicza przez Rosatiego, bo po pewnie inni trasa, jeszcze nie wiadomo, którego tam z posłów czy europosłów. No, ci ludzie się obawiają, że pan minister Brudziński mocno listę pociągnie i zapracuje na dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach. Bo przecież oboje wiemy doskonale, że ważny jest wynik w całej Polsce. Od tego zależy liczba mandatów danych formacji politycznych. Więc mamy naprzeciwko siebie totalną koalicję, czy jak oni się tam spoko czy spoko nazywają.
Koalicja Europejska aktualnie.
Koalicję Europejską bez spoiwa ideologicznego żadnego, bez programu. Zbiera się nazwiska po prostu na listę i pan Schetyna próbuje tą listę zbudować mocną. Kiedy my proponujemy, że w zachodniopomorskim będzie pan minister, to już się zaczynają podnosić właśnie tego rodzaju wątpliwości. Myślę, że na nie jest za wcześnie, a poza tym jestem przekonana, że tutaj pan minister na pewno też będzie bardzo, bardzo potrzebny, biorąc pod uwagę jego doświadczenie. Zwłaszcza to w kwestii bezpieczeństwa, polityki migracyjnej, bo w takich naradach tu w Brukseli, w Luksemburgu uczestniczy i bardzo wysoko cenione są jego.
To pani poseł, jeszcze jedno pytanie i ostatni temat w dzisiejszej naszej rozmowie, czyli decyzja spodziewana, że pani minister Anna Zalewska również będzie ubiegać się o mandat z pierwszego miejsca w okręgu dolnośląskim. Pani z edukacją była związana zawodowo przez lata. Pojawiały się głosy, że być może lepiej, żeby pani minister została w Warszawie i dokończyła swoją służbę jako minister, żeby zamknęła reformę edukacji, reformę szkoły, którą rozpoczęła, że to jest być może ucieczka pani minister w tym najtrudniejszym momencie, kiedy podwójny rocznik trafi do liceów.
Przede wszystkim pani minister Zalewska wprowadziła bardzo trudną reformę systemu oświaty. Bardzo trudną. I kalendarz wyborczy jest tak ułożony, że wybory do Parlamentu Europejskiego są pierwsze. Pani minister Zalewska mogła objąć mandat w tej kadencji, która się kończy, zwolniony przez pana ministra Dawida Jackiewicza. Bo ponieważ pan minister Jackiewicz był wcześniej europosłem i z Parlamentu Europejskiego wrócił na stanowisko ministra skarbu. I wtedy zwolniony mandat przypadał pani minister Zalewskiej. Pani minister Zalewska nie przyjęła tego mandatu, bo była zdeterminowana, żeby wprowadzać reformę systemu oświaty. I dlatego też weszła kolejna osoba z listy. Dlatego też przy konstruowaniu tej listy jestem przekonana, że władze Prawa i Sprawiedliwości wzięły pod uwagę jej dorobek, oddanie i tą ciężką służbę dla Polski. Postanowiono, że będzie pewnie tutaj pracowała w Parlamencie Europejskim nad tymi kwestiami związanymi z nauką i z edukacją. Mamy bardzo dużo programów europejskich i takie połączenie tego doświadczenia krajowego z europejskim pewnie będzie procentowe.
Pytanie, kto obejmie schedę w ministerstwie po pani minister Zalewskiej, bo wejdzie w dość gorącym okresie i to chyba wszyscy się tutaj zgodzimy.
Tak. Ja myślę, że trochę też ta atmosfera, jeśli chodzi o te podwójne roczniki, jest niepotrzebnie podkręcana. Pani minister Zalewska mówi, że wszystko jest pod kontrolą. Ja pamiętam sytuację, kiedy wprowadzaliśmy reformę edukacji. Wtedy nasi oponenci polityczni mówili, że będą masowe zwolnienia nauczycieli ze szkół. Po wdrożeniu tej reformy okazało się, że żadnych masowych zwolnień nie było, wręcz przeciwnie, kilka tysięcy nowych nauczycieli zostało w szkołach zatrudnionych. Jestem przekonana, że pani minister Zalewska wszystkie sprawy związane z rekrutacją przygotuje wcześniej, bo przecież tego nie robi się na kolanie i ad hoc i ten trudny rok, jeśli chodzi o rekrutację, uda się jak najłagodniej przeprowadzić. To, że należało zmienić system edukacji w Polsce, a o tym wiedzieli wszyscy, którzy po prostu z przerażeniem patrzyli na to, jak obniżył się poziom wiedzy, poziom umiejętności. Wczorajsza sonda pod Uniwersytetem Warszawskim pokazywana w telewizji z prostym pytaniem 6x8 wprowadzała młodych ludzi w konsternację, tak? Kompletnie zaskoczeni, nie potrafili z tak zwanego wista od razu odpowiedzieć. Oczywiście zmiana programowa towarzysząca zmianie systemu edukacji, również bardzo trudna i bardzo odpowiedzialna. Chcemy naprawdę bardzo dobrej edukacji i to udało się zrobić. I twarzą tej reformy jest pani minister Anna Zalewska, która 4,5 roku temu nie przyjęła mandatu, który jej przypadał, podjęła się przeprowadzenia bardzo trudnej reformy i ta reforma, panie redaktorze, została wdrożona.
6 razy 8, 48. Taka jest odpowiedź na...
na 8 razy 6 też.
Tak jest.
A nie wszyscy o tym wiedzieli we wczorajszej sądzie.
Taka jest odpowiedź na to niezbyt trudne zadanie matematyczne. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Europarlamentu i liderka listy również do Europarlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości ze Śląska była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję. Z województwa śląskiego, bo się pod Beskidzie i region częstochowski i jeszcze tak Zagłębie mogłoby poczuć dotknięte.
Jak najbardziej, pani, szczególnie, tak, że pani poseł właśnie ze Zagłębiem i z okręgiem częstochowskim jest, z ziemią częstochowską jest bardziej związana rodzinnie niż z tym rdzennym Śląskiem.
Dziękuję bardzo, ale rdzenny Śląsk jest również mi bardzo bliski.
Jadwiga Wiśniewska, dziękuję bardzo za rozmowę. My mamy godzinę 16:26 i tak zaczęliśmy to popołudnie od długiej, poważnej rozmowy, bo to będzie poważna dyskusja o Europie i być może to będą najpoważniejsze wybory europejskie, do jakich będziemy mieli okazję pójść, bo ta historia wyborów europejskich w Polsce jest krótka, raptem 3 razy chodziliśmy do urn od 2004 roku. Mamy możliwość uczestniczyć w tych wyborach. Zawsze frekwencja była raczej nieduża. Najpierw 20%, potem 20 kilka, 3-4. W tym roku zapowiada się, że te wybory będą miały rekordową frekwencję. Prawo i Sprawiedliwość, jak już powiedzieliśmy, jako pierwsze z dużych ugrupowań ogłosiło jedynki i dwójki na konkretnych listach. To może w gwoli tej warstwy informacyjnej ja państwu przedstawię, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Okręg numer 1 to jest województwo pomorskie, tam jedynką będzie Anna Fotyga i Jarosław Selin. Okręg numer 2 to jest województwo kujawsko-pomorskie, Kosma Złotowski, obecny europoseł z list Prawa i Sprawiedliwości. Na drugim miejscu Tomasz Latos, poseł z ziemi bydgoskiej, kandydat na prezydenta Bydgoszczy w ostatnich wyborach samorządowych. Podlasie, tutaj okręg numer 3, czyli Podlasie i województwo warmińsko-mazurskie, Karol Karski, Krzysztof Jurgiel. W Warszawie, co ciekawe, Jacek Sariusz-Wolski, który będzie się ubiegał o reelekcję, chociaż poprzednio dostał się do Parlamentu Europejskiego jako jedynka, ale z Komitetu Platformy Obywatelskiej w Łodzi. Teraz jest to jedynka w Warszawie. Na drugim miejscu Ryszard Czarnecki. Okręg 5, czyli Mazowsze. Wszystko to, co na Mazowszu poza Warszawą, tam Adam Bielan i Maria Koc. Obydwoje państwo to wicemarszałkowie Senatu z ramienia Zjednoczonej Prawicy. W Łodzi wystartuje były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski i Joanna Kopcińska, obecna rzecznik rządu. To jedna z tych pięciu ministrów, którzy udają się do, czy będą próbowali dostać mandat do Europarlamentu i startują w szranki wyborcze. Wielkopolska to Zdzisław Krasnodębski, obecny europoseł, i Angelika Możdżanowska, do niedawna polityk PSL-u, a teraz wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, jeszcze na początku kadencji bardzo ostro atakująca PiS, a teraz bardzo proszę, drugie miejsce w Wielkopolsce do wyborów europarlamentarnych. Jakież to się wszystko w tej polityce zmienia. Lubuskie, Elżbieta Kruk i Beata Mazurek, obydwie panie posłanki, w tym Beata Mazurek, jak państwo pewnie w większości wiecie, wicemarszałek Sejmu i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Tomasz Poręba i Bogdan Żońca w Małopolskim i Świętokrzyskim, to jest okręg 10, obecna wicepremier, no i oczywiście była premier Beata Szydło na jedynce, a tuż za nią profesor Ryszard Legutko, osoba już będąca od wielu lat w Europarlamencie i współtworząca i kreująca ruch europejskich konserwatystów i reformatorów na Śląsku. Już przed sekundą, z którą mieliśmy okazję rozmawiać, Jadwiga Wiśniewska i Grzegorz Tobiszowski, też bardzo ciekawa postać. O nich też będziemy dzisiaj jeszcze w popołudniu mówić, bo to wiceminister energii odpowiedzialny za górnictwo. W górnictwie nie dzieje się najlepiej. Długo dyskutowano, czy minister energii, czy wiceminister, czy pan Krzysztof Tchórzewski, czy Grzegorz Tobiszowski się udadzą do Europarlamentu. Wyszło, że Grzegorz Tobiszowski pewnie najprawdopodobniej opuści gmach ministerstwa, a zostanie w nim Krzysztof Tchórzewski. To będzie miało też swoje implikacje dla polityki energetycznej obecnego rządu, dlatego jak będzie się rozwijać polskie górnictwo, polska energetyka. No i na koniec jeszcze dwa okręgi nam się zostały, dolnośląskie i opolskie. Tutaj bez większych zaskoczeń Anna Zalewska, obecna minister edukacji, opuści, ma numer jeden, więc pewnie mandat uzyska i opuści gmach ministerstwa, jak powiedzieliśmy, na dwa miesiące przed tym, kiedy do szkół ponadgimnazjalnych, do liceów ogólnokształcących trafi podwójny rocznik, 700 tysięcy abiturientów trafi i z gimnazjów, które będą likwidowane, bo to będzie ostatni rocznik gimnazjalny, i z klas ósmych nowych szkół podstawowych, duża kumulacja w liceach, ale już to nie będzie problem pani ministra. Na drugim miejscu Beata Kempa, także minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, zajmujący się pomocą humanitarną, na miejscu drugim. I na sam deser tej może przydługiej trochę wyliczanki, okręg 13, to jest zachodniopomorskie i województwo lubuskie. Tutaj na jedynce ta największa niespodzianka, którą już pewnie udało nam się oswoić, to jest obecny szef Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński. Rzeczywiście nikt w zasadzie nie brał pod uwagę, że osoba numer dwa przez pewien okres w PiS-ie, szef struktur partii rządzącej, uda się do Brukseli, czyli trochę się od spraw krajowych będzie musiał oderwać, a na dwójce Czesław Hoc, obecny europoseł Prawa i Sprawiedliwości. I na tym ta wyliczanka się kończy, i ta lista, bo 13 okręgów jest do Europarlamentu. Pełne listy Prawa i Sprawiedliwości poznamy już w sobotę, a i pewnie Platforma Obywatelska ze swoją koalicją europejską, czyli i SLD, i Nowoczesną, i pewnie PSL-em, to będzie decyzja też w sobotę, więc sobota szykuje nam się politycznie bardzo gorąca. Tam wówczas PSL ogłosi, czy wchodzi do koalicji europejskiej i łączy się z Partią Zielonych, z SLD, z Nowoczesną, z Platformą w jedną formację. I wtedy też pewnie chwilę potem poznamy listy i będziemy już wszystko wiedzieć, kto z jakiego miejsca i w jakim układzie wybiera się do Europarlamentu. Tyle w warstwie informacyjnej. 16:33, 6 minut nam zajęło przedstawienie aktualnego stanu z przedbiegów przed wyborami do Europarlamentu. To czas chwilę odsapnąć i już nie słuchać słowa mówionego, tylko posłuchać dobrej muzyki, i to będzie Pink Floyd, Hey You.